Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Dzisiaj w Słowie sięgniemy do absolutnego początku, czyli Księgi Rodzaju, rozdziału pierwszego i przeczytamy go w całości. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była bezkształtna i pusta. I ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami. I Bóg powiedział, niech stanie się światłość. I stała się światłość. Bóg widział, że światłość była dobra. I oddzielił Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór i poranek, dzień pierwszy. Potem Bóg powiedział, niech stanie się firmament pośrodku wód i niech oddzieli wody od wód. I uczynił Bóg firmament i oddzielił wody, które są pod firmamentem, od wód, które są nad firmamentem. I tak się stało. I Bóg nazwał firmament niebem. I nastał wieczór i poranek, dzień drugi. Potem Bóg powiedział, niech się zbiorą w jednym miejscu wody, które są pod niebem i niech się ukaże sucha powierzchnia. I tak się stało. I Bóg nazwał suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód morzami. I Bóg wiedział, że to było dobre. Potem Bóg powiedział, niech ziemia zrodzi trawę, rośliny wydające nasiona i drzewa urodzajne przynoszące owoc według swego rodzaju, którego nasienie będzie w nim na ziemi. I tak się stało. I ziemia wydała trawę, rośliny wydające nasienie według swego rodzaju i drzewo przynoszące owoc, w którym było nasienie według swego rodzaju. I Bóg widział, że to było dobre. I nastał wieczór i poranek, dzień trzeci. Potem Bóg powiedział, niech się staną światła na firmamencie nieba, by oddzielały dzień od nocy i niech stanowią znaki pory roku, dni i lata. I niech będą światłami na firmamencie nieba, aby świeciły nad ziemią. I tak się stało. I Bóg uczynił dwa wielkie światła, światło większe, aby rządziło dniem i światło mniejsze, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I Bóg umieścił je na firmamencie nieba, aby świeciły nad ziemią i żeby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. I Bóg widział, że to było dobre. I nastał wieczór i poranek, dzień czwarty. Potem Bóg powiedział, niech wody hojnie wydadzą żywe istoty, a ptactwo niech lata nad ziemią pod firmamentem nieba. I Bóg stworzył wielkie wieloryby i wszelkie pływające istoty żywe, które hojnie wydały wody, według ich rodzaju oraz wszelkie ptactwo skrzydlate, według jego rodzaju. I Bóg widział, że to było dobre. Bóg błogosławił je, mówiąc, bądźcie płodne i rozmnażajcie się i wypełniajcie wody morskie, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. I nastał wieczór i poranek, dzień piąty. Bóg powiedział, niech ziemia wyda istoty żywe według swego rodzaju, bydło, zwierzęta pełzające i zwierzęta ziemi według swego rodzaju. I tak się stało. I Bóg uczynił zwierzęta ziemi według swego rodzaju i bydło według swego rodzaju i wszelkie zwierzęta, które pełzają po ziemi według swego rodzaju. I Bóg widział, że to było dobre. Potem Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, według naszego podobieństwa. Niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył, stworzył ich mężczyzną i kobietą. I Bóg błogosławił im. Potem Bóg powiedział do nich, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi. I Bóg powiedział, oto dałem wam wszelkie rośliny wydające z siebie nasienie, które są na powierzchni całej ziemi i wszelkie drzewo mające owoc drzewa, wydające z siebie nasienie. Będą one dla was pokarmem. I wszelkim zwierzętom ziemi i wszelkiemu ptactwu niebieskiemu i wszystkiemu, co pełza po ziemi i ma w sobie życie, pokarmem będą wszelkie rośliny zielone. I tak się stało. I Bóg widział wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór i poranek, dzień szósty. Oto Słowo Boże.
A może ktoś z was oglądał film Droga do domu? Film ten opisuje autentyczną historię człowieka, który został adoptowany w dzieciństwie do australijskiego domu. I dorastając w tym domu, wraz z wiekiem odnajdywał w sobie frustrację i niezdolność do tego, aby znaleźć swoje miejsce w świecie. Wraz z wiekiem znajdował sobie pragnienie, aby poznać swoją biologiczną rodzinę i swoją historię. Jakby wszystko w swoim życiu miał, wydawałoby się, że ma wszystko, ale nie wiedział, po co ma to wszystko. I teraz bez spoilerowania, na tak bardzo jak potrafię, dopiero pod koniec tego filmu, kiedy pod koniec tej historii, kiedy trafia wreszcie do domu swojej mamy, kiedy ją poznaje i kiedy dowiaduje się, dlaczego go zostawiła i tak naprawdę okazuje się, że wcale go nie zostawiła, tylko on pewnego dnia zaginął i myślała, że jest umarły. Dopiero wtedy był w stanie, pod koniec tego filmu napisał list do swoich rodziców w Australii, mówiąc: teraz jestem w stanie zrozumieć i pogodzić się z życiem, ponieważ poznałem moją historię. Pierwszy rozdział Księgi Początku jest wyjątkowy, ponieważ jest trochę jak nasz własny powrót do duchowego, biologicznego domu. Pierwszy rozdział, te pierwsze rozdziały Księgi Początku, Księgi Rodzaju, to tak naprawdę nasz powrót do początku, do naszej historii. I bez poznania naszej historii albo nie będziemy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tutaj jesteśmy i dokąd zmierzamy, albo będziemy mieli tendencję do tego, aby źle odpowiedzieć na to pytanie. Ponieważ pierwsze 11 rozdziałów Księgi Początku to zbiór nie tylko ciekawych historii, to coś znacznie więcej. To historie o Tobie i o mnie. O tym, skąd się wzięliśmy, jaki jest cel naszego życia, dokąd zmierzamy i kim jesteśmy. Dlatego chciałbym Was zaprosić do naszej nowej serii pod tytułem Nasza Historia, gdzie będziemy patrzeć na pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju. A dzisiaj chciałbym zająć się tylko pierwszym wersetem pierwszego rozdziału, a tak naprawdę jego pierwszymi trzema słowami. A mianowicie: na początku Bóg. Na początku Bóg. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Na początku Bóg. I już tutaj dowiadujemy się coś niesamowicie ważnego. Coś, co zmienia absolutnie wszystko. A mianowicie to, że mój początek, początek naszej historii jest nie w przypadku, ale w Bogu. Nie w wybuchu atomów, ale w inteligentnym bycie. To znaczy, że aby móc w ogóle zrozumieć mój początek, aby mógł zrozumieć moją historię, aby mógł zrozumieć, dokąd zmierzam, jaki jest mój cel, kim jestem, muszę najpierw poznać tego właśnie Boga. Boga, który jest Bogiem początku. Boga, który na początku stworzył. W starożytnym świecie ludzie mieli różne wierzenia, legendy o tym, jak powstał człowiek. I wszystkie te historie sprowadzały się do jednego, a mianowicie tego, że bogowie walczyli ze sobą, byli bardzo charakterni, można było ich rozzłościć i powstanie człowieka było zawsze elementem rozgrywki między bogami. Byli niewolnikami dla bogów. To były legendy. Ale kiedy popatrzysz dzisiaj na to, jak to te legendy i te historie wpływają na życie ludzi tam, gdzie możesz, to zobaczysz, jak istotne jest to, co myślisz o swoim początku. Ponieważ dzisiejsze, kiedy pojedziesz na przykład do Indonezji, taka wyspa Bali, okaże się, że tam przed każdym domem, przed każdym budynkiem, przed każdym sklepem są takie, jak to nazwać, pachnące coś. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. Wiedziałeś, że mówię? Takie pachnące coś, że to podpalasz, kadzidełka, może jeszcze inaczej, jakieś inne słowo. Okej, nazwijmy je kadzidełkami. Takie pachnące kadzidełka. I okazuje się, że ludzie podpalają te kadzidełka, ponieważ wierzą, że bogowie przechadzają się pomiędzy nimi i tych bogów można łatwo rozzłościć. I wierzą, że te kadzidełka mogą polepszyć im humor, i dzięki temu mogą znaleźć przychylność Boga dla siebie. Czyli dla nich, rozumiejąc to, jaka jest ich historia, wpływa na to, że ich życie jest jedną wielką grą, szukania przychylności u Boga albo u bogów. My żyjemy w bardzo ciekawej kulturze, bo z jednej strony żyjemy w bardzo religijnej kulturze. Każde święta, Wielkanoc, Boże Narodzenie, widzę tłumy ludzi, którzy idą ulicami pięknie ubrani do kościoła. To bardzo zaszczytne, dość religijne. Wielu ludzi, większość ludzi, których znam, chrzci swoje dzieci. To jest niespotykane na skalę europejską. Jesteśmy dość religijnym narodem, ale z drugiej strony jednocześnie jesteśmy narodem, który w swojej szkole, w swojej edukacji naucza tego, że jesteśmy dziełem przypadku. Wierzymy w ewolucję, która mówi o tym, że wszystko rozpoczęło się miliony lat temu i tak naprawdę wszystko powstało przypadkowo i że nasze życie jest wynikiem milionów lat dostosowania i walki, w której przetrwali i wyszli ci górą, ci najsilniejsi. Czyli z jednej strony szanujemy religijne zwyczaje, a z drugiej strony wierzymy, że teoria, która próbuje wyjaśnić początek człowieka bez istnienia Boga, bez żadnej ingerencji Boga czy inteligentnego stwórcy, jest prawdziwa. Co prowadzi do przekonania, że albo musisz wybrać pomiędzy nauką a stworzeniem, albo musisz zmiękczyć jedno albo drugie. Bo gdzieś musi być twój początek. Tymczasem Księga Rodzaju mówi nam, że nasz początek jest w Bogu. Chciałbym powiedzieć coś jeszcze. To tak w ramach wstępu. Że kiedy patrzymy na te 11 rozdziałów, to potrzebujemy spojrzeć na nie zarówno z wiarą, jak i pokorą. Dlaczego z pokorą? Jeden z najdobitniejszych przykładów tego jest historia średniowiecznego kościoła, który, a dokładnie władz rzymskich średniowiecznego kościoła, które twierdziło, że teoria Galiusza o tym, że układ słoneczny, taki jaki znamy dzisiaj, w którym Ziemia kręci się wokół Księżyca, koło Słońca, jest nieprawdziwa, ponieważ przeczytali w księdze Jozuego, gdzie Bóg mówi, Bóg sprawił, że Słońce stanęło w miejscu. I mylnie interpretując ten fragment, doszli do wniosku, że to Słońce musi się naturalnie kręcić wokół Ziemi. Używam tej historii dlatego, ponieważ potrzebujemy uzmysłowić sobie, że potrzebujemy pokory. Tym bardziej, że Biblia i te 11 rozdziałów, one nie zostały napisane jako dzieło naukowe. Ale również potrzebujemy wiary, ponieważ mimo tego, że ono nie zostało napisane jako dzieło naukowe, to nadal jest dla nas nie fikcją, ale prawdziwą historią, gdzie znajdujemy swój początek o Bogu i o nas. Bo zauważmy, że wszyscy jesteśmy ludźmi czasów. Wszyscy jesteśmy ludźmi czasów. Dzisiaj ewolucjoniści śmieją się, że możesz wierzyć, że Bóg stworzył coś. Że Bóg stworzył niebo i ziemię. A jak już powiesz, że broń Boże wierzysz, że Bóg, w którego wierzysz, jest w stanie stworzyć wszechświat w 6 dni, to tak jakbyś obraził ich intelekt. Nie możesz tego na głos powiedzieć. Ale kilka tygodni temu mieliśmy tutaj misjonarza z Indonezji, który mieszka na jednej z wysp gdzieś tam. I zapytałem go, jak to jest w Indonezji, kiedy mówisz do ludzi o ewolucji. Na co on odparł, tam gdzie ja mieszkam, na tej wyspie, gdzie ludzie mieszkają blisko dżungli, gdzie żyją w bliskiej harmonii ze zwierzętami, z małpami, kiedy tam powiem, że w Europie ludzie wierzą, że powstali z małpy, oni nie potrafią przestać się śmiać. Oni nie potrafią przestać się śmiać, że możemy wierzyć w coś tak głupiego. Chcę pokazać, że my wszyscy jesteśmy ludźmi czasów i często nasze przekonanie nie wynika z tej najbardziej racjonalnej tezy, ale z tego, kto śmieje się głośniej. Gdybyś żył dzisiaj w Indonezji, miałbyś problemy, aby powiedzieć na głos, że wierzysz w ewolucję. A być może żyjąc tutaj w naszej kulturze, w Europie, w Polsce, masz problem z tym, aby powiedzieć na głos, że wierzysz w kreacjonizm, ponieważ boisz się śmiechów tych, którzy mogą powiedzieć, że jesteś głupi. Mówię to dlatego, aby pokazać nam, że wszyscy jesteśmy ludźmi czasów. I to nie jest wcale tak, że każdy naukowiec w tym kraju i na tym kontynencie wierzy, że ewolucja jest prawdą. Ludzie jak na przykład John Lennox, matematyk z Oxfordu, który pisze książki i udziela wywiadów, w których pokazuje, że ewolucja jest tak naprawdę nie naukową prawdą, ale teorią, która szuka usprawiedliwienia istnienia bez bytu, który był na początku, bez Boga. I teraz w trakcie tej serii ani razu nie będę wchodził w buty naukowców, bo nim nie jestem i nie będę udawał, że jestem. Ale mówię to, abyśmy mogli sobie uzmysłowić od samego początku, że wszyscy jesteśmy ludźmi czasów i że potrzebujemy zarówno pokory, kiedy patrzymy na te fragmenty, ponieważ nie są to dzieła naukowe, ale potrzebujemy również wiary, ponieważ są to dzieła historyczne dla nas, dla chrześcijan, dla wierzących ludzi. Tak więc wróćmy do naszego wersetu. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Abyśmy mogli zrozumieć nasz początek, aby mógł zrozumieć, dokąd zmierzam, kim jestem, jaki jest mój cel i sens życia, muszę najpierw poznać i zrozumieć tego Boga, który był na początku. Dlatego kilka punktów, dokładnie 5, które mówią nam o tym Bogu i co możemy o Nim się dowiedzieć tylko z tego wersetu. Na początku Bóg. Po pierwsze, jest to Bóg, który był na początku. Bardzo logiczne. Na początku Bóg. Bóg jest to Bóg, który stworzył na początku, co znaczy, że był, zanim był początek. Ok? Zanim było wszystko, zanim zostało coś stworzone, tam był Bóg. Pomyśl o tym. Potrzebujemy naszego abstrakcyjnego myślenia teraz. Był taki czas, kiedy nie było niczego i tam był Bóg. Był taki czas, kiedy nie było niczego i tam był Bóg. To znaczy, że Bóg nie potrzebował świata, aby być Bogiem. Bóg funkcjonował przez całą wieczność bez stworzenia i nadal był Bogiem. Ja potrzebuję dziecka, żeby być ojcem, żony, żeby być mężem, ale Bóg nie potrzebuje ciebie i mnie i stworzenia po to, żeby być Bogiem. Bóg był na początku i to jest Bóg, który nie potrzebuje niczego, żeby istnieć i żeby być Bogiem. Nie rozumiem, jak Bóg może istnieć od zawsze, ale tylko dzięki temu, że On istnieje od początku, ja mogę mieć swój początek. Gdyby nie było Boga początku, to nigdy nie byłoby mnie. Ponieważ musiało coś być na początku, żeby stworzyć wszystko to, co istnieje. To znaczy, że mój Bóg, Bóg początku, nie tylko wszystko stworzył to, co jest, ponieważ był na początku, kiedy nie było niczego, ale skoro On stworzył wszystko na początku, to znaczy, że On jest źródłem wszystkiego. I dlatego Bóg nie potrzebuje mnie do niczego, ale ja potrzebuję Boga do wszystkiego. Ponieważ On jest Bogiem początku. Dla udanego życia potrzebuję Boga w centrum mojego życia. Dlatego, bo On jest Bogiem początku. Tak więc, po pierwsze, Bóg jest Bogiem początku. Po drugie, skoro Bóg jest Bogiem początku, to Bóg określa cel i znaczenie wszystkiego. Dlatego, że Bóg stworzył wszystko, On stworzył wszystko dla jakiegoś celu. List do Efezjan mówi, że na początku, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata dla. I to słowo dla oznacza, że Bóg wszystko, co stworzył, stworzył dla jakiegoś celu. To znaczy, ten iPad, czy iPod, czy zawsze mi się myli, ma jakiś cel. Został wynaleziony, znaleziony, akurat kupiony. Został stworzony przez Apple dla jakiegoś celu. I teraz, gdybym go znalazł na ulicy i nie wiedział, co to jest, i włączyłbym go, i nagle włączyłby mi się kalkulator, i pomyślałbym, o, iPad służy do tego, żeby podliczać. Teraz moje życie będzie łatwiejsze, bo będę mógł liczyć na tym iPodzie. Ale okazuje się, że iPod służy do czegoś znacznie więcej. Mogę na przykład mówić z notatek, nie z głowy. I w ogóle jest jak komputer. Chcę przez to pokazać, że Pan Bóg stworzył nas dla jakiegoś celu. I dopóki nie znajdziemy tego celu w Bogu, to możemy żyć całe nasze życie, ciesząc się tym, że potrafimy liczyć. Że potrafimy liczyć dni, potrafimy liczyć pieniądze, potrafimy liczyć dobroci. Pan Bóg stworzył nas dla jakiegoś celu. I skoro Bóg jest Bogiem początku, to znaczy, że Bóg ma cel dla każdego z nas. Ponieważ On jest Bogiem początku, który nadał sens istnieniu. Tak więc Bóg jest Bogiem początku, Bóg nadaje sens, ale skoro Bóg wszystko stworzył na początku, to znaczy, że On również jest Bogiem wszechmogącym. Wiecie, co mi się najbardziej podobało na temat Boga? To, że Bóg stworzył wszystko dlatego, bo mógł. Bóg stworzył wszystko dlatego, bo mógł. Szachmat. To jest najlepsza definicja Boga. Bóg stworzył dlatego, bo mógł stworzyć. Nie było nikogo, kto mógłby przyjść i z kim musiałby walczyć i kto mógłby z nim negocjować. Bóg stworzył, bo Bóg chciał stworzyć. Pewien teolog Pink pisze: ten, kto nie może zrobić tego, co chce i wykonać całej swojej przyjemności, nie może być Bogiem. Tak jak Bóg ma wolę, aby rozstrzygnąć to, co uważa za dobre, tak ma moc, aby wykonać swoją wolę. Początek nie był wynikiem jakiejś walki, jakichś negocjacji, jakichś ustaleń. Bóg po prostu był Bogiem. Chciałbym tutaj zwrócić na jeszcze jedną ważną rzecz. Bóg stworzył, na początku Bóg stworzył. Dwa wersety dalej czytamy, że stworzył swoim słowem, do tego wrócimy. Ale Bóg stworzył, stwarzając swoim słowem. I to zdanie, to słowo stworzył w każdym miejscu, gdzie występuje w Biblii, odnosi się tylko i wyłącznie do Boga. I to jest dużo ważniejsze, niż nam się wydaje. Dlaczego? Ponieważ nikt z nas nie ma takiej mocy sprawczej, abyśmy my swoimi słowami wiary nawet mogli stwarzać. A mówię to dlatego, ponieważ są pewne ruchy wiary, które rosną w naszym społeczeństwie, które uważają, że kiedy coś powiesz i silnie w to wierzysz, to tak jakbyś wprowadzał, jakbyś stwarzał coś, jakbyś wprowadzał coś w realia. Słyszałem ostatnio taki filmik, ktoś mi pokazał jednego z kaznodziei, który mówił do kart kredytowych i nauczał, jak mówić do kart kredytowych, żeby tam było więcej pieniędzy. To nie jest tylko, zostawię to dla siebie, ale to również jest niebiblijne. To również jest nieteologiczne. To jest wręcz bałwochwalcze. Tylko Bóg ma moc do tego, aby stwarzać. I po czwarte, skoro Bóg stworzył na początku, to znaczy, że On nie jest częścią stworzenia, ale On jest zupełnie inny i zupełnie odmienny od nas. Czy kiedyś w swoim życiu powiedziałeś: nie rozumiem Boga? Gratulacje, właśnie zacząłeś poznawać Boga. Bo gdybyś rozumiał Boga, to Bóg musiałby być częścią stworzenia. Bóg musiałby być jednym z nas. Ale Boga nie da się zrozumieć logicznie. Boga nie da się zrozumieć tylko i wyłącznie definicją. Boga da się zrozumieć tylko poprzez zaufanie Bogu. Ponieważ Bóg nie jest jednym z nas. Bóg jest znacznie wyższy od nas, znacznie większy, znacznie potężniejszy od nas. Nieskończenie inny. I wreszcie po piąte. Skoro na początku był Bóg, który stworzył wszystko i skoro On jest początkiem, to znaczy, że On sam jest samowystarczalny. To znaczy, że Bóg ma wszystko w sobie i nie potrzebuje niczego poza sobą. Pomyśl o tym. To jest niesamowite. Bóg ma wszystko w sobie i nie potrzebuje niczego poza sobą, bo wszystko ma w sobie. Bóg jest tak doskonały, tak idealny, że nie potrzebuje niczego poza sobą. To znaczy, że kiedy Bóg stwarzał świat, On nie potrzebował materiałów, żeby ktoś mu przywiózł z innej planety, bo jej nie było. On nie potrzebował planów. On nie potrzebował żadnej innej mądrości. Bóg miał wszystko w sobie, aby stworzyć cały wszechświat. Bo nasz Bóg jest Bogiem samowystarczalnym. Najlepszym przykładem jest tego ten moment, kiedy Mojżesz zobaczył Bożą obecność w postaci palącego się krzaka. I czytamy tam, że Mojżesz zobaczył, że krzak się pali, ale nie spala. Dlatego, że ten ogień nie potrzebował samego krzaka, samej gałęzi do tego, aby móc się palić. Nie potrzebował do mocy ognia materiałów krzaka, ale miał go sam w sobie. To jest obraz Bożej obecności. To jest obraz Boga. Bóg sam w sobie ma każdą moc, którą potrzebuje do funkcjonowania i do istnienia. I do stworzenia wszystkiego, co stworzył. Tak potężny jest Bóg. To jest Bóg, który w sobie ma wszystko, czego potrzebujemy. My do życia, ale On nie potrzebuje niczego od nas. Tak więc oto przynajmniej część Bożych atrybutów, o których możemy uczyć się z tego fragmentu. Ale prawda jest taka, że sama wiedza o tych atrybutach jeszcze nic nie zmienia. Możesz wiedzieć, jak wielki jest Bóg na poziomie swojego intelektu, ale to wcale jeszcze nie znaczy, że tak naprawdę wiesz, jaki jest twój początek, dokąd zmierzasz. To wcale nie zmienia jeszcze twojej codzienności. Dlatego potrzebujemy do tego czegoś jeszcze. Bóg objawił się nam nie tylko po to, abyśmy o Nim wiedzieli, ale abyśmy Go znali. Nie tylko abyśmy o Nim wiedzieli, ale abyśmy Go znali osobiście. I właśnie dlatego zauważcie, że w Księdze Rodzaju czytamy o początku, kiedy Bóg stworzył wszystko. A w Ewangelii Jana czytamy o innym początku. Tam są te same słowa. Na początku było Słowo. Słowo stało się ciałem i Słowo zamieszkało między nami. Księga Rodzaju mówi o tym, że Bóg stworzył, a Ewangelia Jana mówi o tym, że Bóg stał się jednym z nas, abyśmy mogli Go poznać. To jest trochę tak, jak Dorothy Sayre była pisarką, która napisała serię powieści. I ktoś zauważył, że w którejś już powieści, którą napisała, nagle znajduje się dziewczyna z Oksfordu, która była jedna z pierwszych studentek, która zakochuje się w głównym bohaterze. I nagle ci, którzy czytali te powieści, którzy znali Dorothy Sayre, wiedziała, że ta kobieta opisuje dokładnie ją. Ona wpisała w tą historię siebie. Ona w pewnym sensie pokochała głównego bohatera i wpisała siebie w jego historię. I dokładnie o tym samym czytamy w Ewangelii Jana. Bóg nie tylko stworzył świat, Bóg ukochał świat. I dlatego w osobie Jezusa Bóg przyszedł na świat. I to właśnie w relacji z Nim, w indywidualnej relacji z Nim możemy poznać nie tylko intelektualnie to, jaki jest Bóg, ale możemy mieć z Nim relację. To w Chrystusie przez wiarę możemy mieć nowy początek relacji z Nim. To w Nim, w Chrystusie możemy doświadczyć i znaleźć cel i sens swojego życia. To w Nim możemy poznać, że Bóg jest wszechmogący i nie musimy już bać się niczego, nawet śmierci. To w Nim możemy poznać, że Bóg jest inny od nas i w Nim możemy znaleźć to, czego tak bardzo szukamy, czego nie możemy znaleźć w tym świecie. Coś, co jest ponad tym, co jest fizyczne i tymczasowe. I to w Nim możemy znaleźć Boga, który ma wszystko. Który jest samowystarczalny i w swojej samowystarczalności może dać nam wszystko, co my potrzebujemy do naszego życia. Na początku Bóg stworzył świat. Na szczęście to nie jest koniec historii. Na początku było Słowo i Słowem było u Boga, Bogiem stało się Słowo i poznaliśmy to Słowo i ono przyszło, aby dać światło każdemu człowiekowi. Ponieważ Bóg przyszedł o sobie Jezusa, abyśmy mogli Go poznać. Teraz wspólnie zaśpiewamy, a za chwilę będziemy świętować poprzez Wieczerzę Pańską to, że On przyszedł i to, że w Nim znajdujemy prawdziwego Boga, Boga Stwórcę, z którym możemy mieć relację. Zapraszam teraz grupę uwielbienia. Pozwólcie, że się pomodlę. Dobry Boże, dziękujemy Ci, że Ty jesteś ponad nami, że Ty jesteś tak wielki, tak potężny, że nie jesteśmy w stanie nawet znaleźć słów, aby to opisać, a jednocześnie Ty dajesz nam słowa, które nam wystarczają. ale same słowa wystarczają tylko dlatego, ponieważ tymi słowami możemy opisać to, co zrobiłeś dla nas w swoim Synu Jezusie, ponieważ przez Niego możemy poznać Ciebie i mieć z Tobą relację. Ojcze, ja proszę Cię o każdą osobę tutaj na tym miejscu, która jeszcze Ciebie nie poznała i która potrzebuje nowego początku z Tobą, abyś Ty mógł się objawić w osobie Jezusa. A każdemu z nas, kto należy do Ciebie, kto już zaufał Tobie, Jezu, pomóż nam jeszcze głębiej zrozumieć i zaufać Bogu, który był na początku. Amen.